Rozdział 29. Porady zawodowe. Ale dlaczego już nie masz lekcji o klumencji? Zapytała Hermiona, marszcząc czoło. Już ci mówiłem, mruknął Harry. Snape uznał, że skoro już znam podstawy, dam sobie radę sam. Więc już nie miewasz tych dziwnych snów? Zapytała niezbyt przekonana Hermiona. Prawie, odrzekł Harry, nie patrząc na nią. Uważam, że Snape nie powinien przerywać tych lekcji, dopóki nie będziesz absolutnie pewny, że potrafisz je kontrolować. Oburzyła się Hermiona. Harry, uważam, że powinieneś do niego pójść i poprosić. Nie, przerwał jej stanowczo Harry. I daj sobie z tym spokój, Hermiono, dobrze? Był pierwszy dzień ferii wielkanocnych i Hermiona, jak to było w jej zwyczaju, spędziła większość dnia kreśląc plany powtórek dla całej trójki. Harry i Ron zgodzili się na to, bo wiedzieli, że i tak z nią nie wygrają, a poza tym mogło się to okazać pożyteczne. Ron był wstrząśnięty, kiedy odkrył, że do egzaminów pozostało już tylko 6 tygodni. I to jest dla ciebie wstrząsem? Zdumiała się Hermiona, stukając różdżką w plan Rona, żeby prostokąciki oznaczające poszczególne przedmioty przybrały różne kolory. No, tyle się działo. Proszę, powiedziała, wręczając im plany. Jeśli będziecie postępować zgodnie z nimi, nie macie się o co martwić. Ron spojrzał ponuro na swój plan, ale po chwili się rozpromienił. Dałaś mi jeden wolny dzień w tygodniu. To na treningi Quidditcha. Ron znowu zmarkotniał. I na co to wszystko? Zapytał. Mamy akurat tyle samo szans na zdobycie w tym roku pucharu Quidditcha, ile ma tata, żeby zostać ministrem magii. Hermiona nic nie odpowiedziała. Patrzyła na Harry'ego, który gapił się bezmyślnie w ścianę. Krzywołap ocierał się o jego rękę, domagając się podrapania za uszami. Co jest, Harry? Co? Nie, a nic. Wziął swój egzemplarz teorii obrony magicznej i udał, że szuka czegoś w indeksie. Krzywołap uznał, że nie doczeka się pieszczoty i schował się pod fotel Hermiony. Widziałam dzisiaj Cho, powiedziała niepewnie. Ona też kiepsko wygląda. Pokłóciliście się? Co? Tak, trochę, odrzekł Harry, z wdzięcznością witając zmianę tematu. O co? O tę jej przyjaciółkę Marietę, która na nas donosiła. No i wcale ci się nie dziwię, burknął Ron, odkładając swój plan. Gdyby nie ona... I zaczął pomstować na Marietę Edgecombe, co bardzo odpowiadało Harremu. Musiał tylko robić oburzoną minę, potakiwać i mówić, no jasne, kiedy Ron nabierał tchu, a jednocześnie przez cały czas oddawał się smętnym rozmyślaniom nad tym, co zobaczył w myśl odsiewni. Czuł się tak, jakby to wspomnienie zżerało go od wewnątrz. Zawsze był pewny, że jego rodzice byli wspaniałymi ludźmi i nigdy nie wierzył w to, co na temat charakteru jego ojca mówił Snape. Czyż Hagrid i Sirius nie opowiadali mu, jak świetnym facetem był jego ojciec? Pięknie, ale teraz już wiesz, jaki był sam Sirius, zadrwił jakiś głos w jego głowie. Wcale nie był lepszy. Kiedyś co prawda podsłuchał, jak profesor McGonagall wspominała, że jego ojciec i Sirius sprawiali wiele kłopotów w szkole, ale nazwała ich poprzednikami Wesleyów, a Harremu trudno było wyobrazić sobie Freda i George'a, jak dla zabawy wieszają kogoś w powietrzu do góry nogami, chyba żeby naprawdę im dopiekł. Na przykład Malfoya albo kogoś, kto naprawdę na to zasłużył. Próbował sobie wmówić, że Snape musiał czymś zasłużyć na takie traktowanie. Ale czy Lily nie zapytała, co on wam zrobił? A James nie odpowiedział na to, że istnieje, jeśli wiesz, co mam na myśli? Czy James nie zaczął tego wszystkiego tylko dlatego, że Sirius mu powiedział, że się nudzi? Przypomniał sobie, jak Lupin powiedział przy Grimwood Place, że Dumbledore mianował go prefektem w nadziei, że uda mu się jakoś zapanować nad Jamesem i Siriusem. Ale w myśl odsiewni siedział z boku i pozwalał na to wszystko. A jego matka jednak zareagowała. Była dobra. Tylko ten wyraz jej twarzy, kiedy wrzeszczała na Jamesa, to wspomnienie dręczyło go najbardziej. Było oczywiste, że nie znosi Jamesa. Nie mógł zrozumieć, jak doszło do tego, że w końcu się pobrali. Przyszło mu nawet na myśl, że może James ją do tego zmusił. Od blisko 5 lat myśl o ojcu była dla niego źródłem pociechy, dumy i inspiracji. Kiedy ktoś mu mówił, że jest do niego podobny, ogarniało go poczucie dumy. A teraz odczuwał chłód i rozżalenie, gdy o nim myślał. Ferie mijały, na świecie robiło się coraz wietrzniej, jaśniej i cieplej, a Harry był uwięziony w zamku razem z resztą uczniów z 5. i 7. klasy, biegających tam i z powrotem do biblioteki. Udawał, że przyczyną jego złego nastroju są właśnie nadchodzące egzaminy, a ponieważ inni gryfoni też już mieli serdecznie dość ślęczenia nad książkami, przyjmowali jego wyjaśnienie ze zrozumieniem. Harry, mówię do ciebie, słyszysz? Otrząsnął się z zamyślenia. Ginny Weasley, okropnie potargana, przysiadła się do stołu w bibliotece, przy którym tkwił samotnie. Był późny wieczór niedzielny. Hermiona wróciła do wieży Gryffindoru, żeby powtórzyć runy, a Ron miał trening Quidditcha. O, cześć, przywitał ją Harry, przyciągając do siebie książki. Dlaczego nie jesteś na treningu? Już się skończył. Ron musiał zabrać Jacka Slopera do skrzydła szpitalnego. Dlaczego? Nie jesteśmy pewni, ale chyba sam zwalił się z miotły własną pałką. Westchnęła ciężko. W każdym razie, dopiero co dostałam paczkę, właśnie przeszła przez nową procedurę kontroli, jaką zafundowała nam Umbridge. Położyła na stole paczkę owiniętą brązowym papierem. Widać było, że ktoś już ją otwierał i z powrotem byle jak zapakował, a przez papier biegły nagryzmolone czerwonym atramentem słowa skontrolowane i zwolnione przez wielkiego inkwizytora Hogwartu. To jajka wielkanocne od mamy, powiedziała Ginny. Jedno jest dla ciebie, masz. Wręczyłam ładne, czekoladowe jajko ozdobione małymi zniczami z lukru i, jak głosił napis na opakowaniu, zawierające torebkę musów świstusów. Harry popatrzył na nie i nagle ku swemu przerażeniu poczuł, że w gardle rośnie mu twarda gula. — Nic ci nie jest, Harry? — zapytała cicho Ginny. — Nie, nic — odpowiedział ochrypłym głosem. Z trudem przełykał ślinę. Nie mógł zrozumieć, dlaczego tak się poczuł na widok wielkanocnego jajka. — Ostatnio jesteś jakiś strasznie zdołowany — powiedziała Ginny. — Wiesz, jestem pewna, że gdybyś tylko porozmawiał z Cho, to nie z nią chciałbym porozmawiać — burknął. — A z kim? — zapytała Ginny. — Ja — rozejrzał się wokoło, żeby sprawdzić, czy nikt ich nie podsłuchuje. Pani Pins była o kilka półek dalej, stemplując stos książek dla Hanny Abbott, która sprawiała wrażenie lekko nieprzytomnej. Chciałbym porozmawiać z Syriuszem, mruknął, tylko nie wiem jak. Bardziej, żeby czymś się zająć, niż dlatego, że miał na to ochotę, Harry zdarł cynfolię ze swojego jajka, odłamał spory kawałek i włożył sobie do ust. — No, wiesz — powiedziała powoli Ginny, też odłamując sobie kawałek — jeśli naprawdę chcesz porozmawiać z Syriuszem, to moglibyśmy coś wymyślić. Daj spokój. Przy Umbridge kontrolującej wszystkie kominki i czytającej nasze listy? Widzisz, Harry, kiedy się dorasta w jednym domu z George'em i Fredem, to szybko dochodzi się do wniosku, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko nie brak ci tupetu. Harry spojrzał na nią. Może to był skutek czekolady? Lupin zawsze doradzał, by zjeść parę kawałków po spotkaniu z dementorami. A może po prostu to, że w końcu wypowiedział na głos życzenie, które dręczyło go od tygodni, ale poczuł się nieco raźniej. Co wy tutaj wyprawiacie? O kurcze, szepnęła Ginny, zrywając się. Zapomniałam, że pani Pins rzuciła się na nich z twarzą wykrzywioną furią. Czekolada w bibliotece? Wrzasnęła. Precz stąd! Wynocha! Wynocha! I wyciągnąwszy różdżkę, sprawiła, że książki, torba i kałamarz Harego wygoniły go razem z Ginny z biblioteki, waląc ich raz po głowie.